Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w czasie reakcji. Witają Państwa Mariusz Tałajkowski, który program dzisiejszy zrealizuje, Sławomir Orlik, który program przygotowywał i będzie czekał na telefony od Państwa, Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. I jak zwykle na początku naszego programu Państwa zachęcam do udziału w nim. Proszę dzwonić pod numer do naszego studia 510 37 i 36. I oczywiście jak zawsze przez całą dobę, 7 dni w tygodniu czynny jest nasz czujny numer 510 37 i 32. Także czynny jest nasz adres mailowy, skrzynka pocztowa, czas reakcji @radioszczecin.pl. Spokój na ulicach naszego miasta. Patrzę teraz na mapę. Dzieci nie idą do szkoły, nie poszły dzisiaj do szkoły, jeszcze wolne, dobrze im. Zakupy przed świętami zrobione na cały tydzień, więc dlaczego miałby być tłok na ulicach naszego miasta? Ale uwaga, na A6 stoi długi, taki 3-kilometrowy mniej więcej korek, już od węzła Kołbaskowo do granicy, a właściwie za granicę z Niemcami. A dlaczego? Wszyscy wiedzą, którzy tamtędy jeżdżą. Otóż autostrada 11 tuż za granicą jest zablokowana, osłupkowana, wszyscy muszą zjechać na parking i tam niemieckie służby prowadzą kontrolę graniczną i stąd ten korek. Podejrzewam, że on się będzie wydłużać, już jest długi. I co ja mogę poradzić? Otóż, jeżeli ktoś oczywiście nas słucha w tej chwili, to poradzę na zjeździe na węźle Kołbaskowo jednak zjechać na 13 i zaraz na takim rondzie fasolowatym skręcić w lewo i w stronę dalej Smolęcina, Barnisława, Warnika, Bendargowa, dojechać do dołu aż i tutaj już 10 przez Lubieszyn wyjedziemy na drogę 104 po niemieckiej stronie. Tutaj także są kontrole, ale mniej intensywne, mniejszy ruch oczywiście i nie widać korków. Więc jeżeli ktoś nie chce stać, to tamtędy można pojechać przez Lubieszyn właśnie. No a jak wrócić na niemiecką autostradę? Bardzo prosto. Tuż za przejściem granicznym w Lubieszynie skręcamy w lewo na drogę numer 113 i nią dojeżdżamy do autostrady numer 11, tej właśnie, która prowadzi do Berlina. Przypomnę, numer 510 37 i 36 do naszego studia, 32 na końcu, numer czujny. Dziękujemy za telefony zarejestrowane pod naszym czujnym numerem. Kilka z nich jeszcze zarejestrowanych podczas naszego piątkowego programu, ale zanim telefony, to podziękowanie od naszego słuchacza. Przed świętami zatelefonował do nas nasz starszy słuchacz, pan Edmund. Bardzo długo jeździł swoim wysłużonym już, ale działającym rowerem, aż w końcu rower odmówił posłuszeństwa. Popsuł się, pan Edmund do nas zadzwonił, że no to popsucie już właściwie jest nienaprawialne i poprosił nas o pośrednictwo, to byśmy poprosili naszych słuchaczy o podarowanie panu Edmundowi jakiegoś używanego, ale sprawnego roweru. Pan Edmund potrzebuje, bo ten rower służy mu do dojazdów na działkę i go bardzo uszczęśliwiłby taki dar. I zgłosił się do nas słuchacz i teraz przeczytam od niego maila. W piątek przed świętami odwiedził mnie pan Edmund i odebrał rower. Był przeszczęśliwy. Dzięki wielkie, że jesteście zawsze tam, gdzie was potrzeba. Pozdrawiam, pan Artur. Pozdrawiamy, panie Arturze, i dziękujemy za pana piękny gest. A teraz telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. Wraca temat taksówek na buspasy. Od wielu lat, można powiedzieć, co jakiś czas otrzymujemy telefony od taksówkarzy, ale nie tylko od taksówkarzy, właśnie w tej sprawie, dlaczego w Szczecinie taksówki nie mogą poruszać się buspasami. No już prawie wszędzie, prawie we wszystkich większych miastach, tam gdzie oczywiście te buspasy funkcjonują, taksówki buspasami jeżdżą, a u nas urzędnicy powiedzieli nie i tego swojego zdania trzymają się kurczowo. I znów taki telefon odebraliśmy, skomentowałem go na antenie i opisałem całą historię, że urzędnicy nie wyrażają na to zgody z kilku powodów. O nich za chwilę, ale zarejestrowaliśmy kolejny telefon w tej sprawie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Słuchałem wiadomości dzisiejszej odnośnie poruszania się taksówek po naszych buspasach szczecińskich. I tak mnie zastanawia jedna rzecz. Nawet Zielona Góra, która jest znacznie mniejsza od Szczecina i ma mniej mieszkańców niż jest w Szczecinie, nawet tam taksówki mogą poruszać się po buspasach. Wszystkie praktycznie miasta w Szczecinie, w Polsce, przepraszam, które posiadają buspasy, wszędzie taksówki się mogą po nich poruszać, jedynie w Szczecinie nie. To nie jest coś dziwnego?
Nie, dziękujemy za sygnał i pewnie będzie ich więcej. To dzisiaj próbowaliśmy skontaktować się z panem Marcinem Harenzą, kierownikiem zespołu do spraw organizacji ruchu. To ten właśnie zespół jest odpowiedzialny za wszelkie ustalenia, także te dotyczące poruszania się, ewentualnej możliwości poruszania się taksówek po buspasach. Będziemy jeszcze te próby podejmowali i chcemy pana Marcina Harenzę zaprosić do naszego programu Czas Reakcji, żeby jeszcze raz, bo o tym już była mowa w Czasach Reakcji, żeby jeszcze raz wszystkie argumenty przeciwko taksówkom na buspasach, jakie ma miasto, argumenty, żeby wyjaśnił. W największym skrócie tylko powiem, że taksówki to nie jest transport zbiorowy. Buspasy generalnie przeznaczone są na to, by ułatwić poruszanie się autobusom właśnie, czyli tym miejskim pojazdom służącym do transportu zbiorowego. Druga rzecz to jest taka, że w Szczecinie większość tych buspasów to są takie paty, czyli pasy autobusowo-tramwajowe. I z tego też względu urzędnicy nie widzą możliwości, by taksówki poruszały się takimi pasami, no bo na tych pasach oprócz autobusów jeżdżą także tramwaje, są zlokalizowane przystanki i nie bardzo można sobie wyobrazić funkcjonowanie tych patów z przystankami na nich i jeszcze jeżdżących po nich taksówek. W największym skrócie takie argumenty. Były dyskusje na ten temat. Dużo wcześniej już radni wypowiadali się na ten temat, urzędnicy, ale skoro państwo ten temat ciągle podnoszą, to postaramy się jeszcze raz w czasie reakcji o tym szerzej opowiedzieć. Wracamy jeszcze na drogi, bo cały czas patrzę na mapę i informacja dla kierowców, którzy jadą S3 z północy w kierunku Szczecina. Uwaga! Prawdopodobnie na węźle Kijewo doszło do jakiegoś wypadku, ponieważ korek ogromny ustawił się już od skrzyżowania z drogą numer 142. I no cóż, przez Kliniska Wielkie, jeżeli do Szczecina ktoś jedzie, przez Kliniska Wielkie, proponuję. Teraz dworzec główny w naszym mieście i kolejny, być może nowy zupełnie problem, nowe jakieś zjawisko, które zaobserwował nasz słuchacz właśnie przy dworcu, bo ostatnio mówiliśmy w czasie reakcji, przekazaliśmy właściwie uwagę naszego słuchacza, że są tam miejsca dla osób niepełnosprawnych, ale jeszcze nie w pełni oznakowane. To znaczy brakuje tej niebieskiej farby, tego znaku poziomego na miejscu dla osób niepełnosprawnych. No a nasz słuchacz zauważył, że te zwykłe miejsca postojowe są, być może, no on tak twierdzi, niewłaściwie wykorzystywane. Posłuchajmy telefonu.
Witam, ja odnośnie właśnie miejsc parkingowych przy Kolumba dla niepełnosprawnych, ale ogólnie mówiąc, po tym remoncie, jeżeli ktoś skłania się, ma chęć przejść, zwłaszcza przy weekendzie, ale też niekoniecznie w ciągu tygodnia, czasami może na tych ogólnodostępnych miejscach parkingowych spotkać, że są one w znakomitej większości, przynajmniej na górze, nie nad Odrą, ale tam u góry przed dworcem, zajęte przez wypożyczalnie aut, ponieważ wszystkie restauracje praktycznie 60-70, a nawet czasami 80%, jak się tak przejdzie, no wskazuje, nawet jest poniżej rejestracji, pisze nazwa firmy wypożyczającej i to przeważnie są auta, które stoją długo, czasami nawet parę dni i zajmują notorycznie te miejsca, w których można by zaparkować. A co do samego miejsca dla niepełnosprawnych, to jest ono tuż przy chyba bodajże restauracji Lokalna, ale jest ono tak schowane i tak głównie umiejscowione, że i tak jest zostawione przeważnie przez wcześniej wspomnianą wypożyczalnię aut.
No był wcześniej taki problem, cała historia z nim związana, a mianowicie z parkingami Kiss and Ride, czyli postój krótki, do minuty, wysadzamy bądź przyjmujemy pasażera i odjeżdżamy króciutki pocałunek i w drogę. I na dole jest taki parking i u góry na ulicy Owocowej i wiele, wiele lat miasto borykało się z kłopotem i także wiele lat w czasie reakcji o tym opowiadaliśmy, że te postoje Kiss and Ride są wykorzystywane przez taksówkarzy, którzy po prostu zrobili sobie z tych postojów postoje dla taksówek. Nie wiem, jak w tej chwili wygląda ta sytuacja. Wiem natomiast, że nie bardzo miasto miało możliwość wyegzekwowania tego. No, postawiono tam znaki, które umożliwiają postój tylko do jednej minuty. I jak to w tej chwili wygląda? Czy te Kiss and Ride funkcjonują zgodnie z nich przeznaczeniem? No to proszę o Państwa spostrzeżenia na ten temat. No a tu wygląda na to, że pojawił się nowy kłopot na tych miejscach postojowych, na dole przynajmniej, na Kolumba, mianowicie wypożyczalnia aut. Tak jak słuchacz opisuje, zrobiła sobie tam swoje stanowiska. Może to być sygnał dla Straży Miejskiej, żeby tam pojechała i żeby sprawdziła, co tam się dzieje. Czy to jest legalne parkowanie, czy też nie, czy jakieś nadużywanie tych miejsc. Jeżeli o Straży Miejskiej mówimy, to przypomnę telefon naszej słuchaczki sprzed świąt, a chodzi o Aleję Wyzwolenia, a dokładnie blok z numerem 3.
Dzień dobry, nazywam się Maria, mieszkam na Wyzwolenie 3. Proszę Państwa, jakie tam u nas na podwórku śmiecie, że strach patrzeć w centrum miasta, tyle chodzi turystów, wszystko wiedzą, kanapy i to leży już od kilku miesięcy, nikt nie zabiera. Zaraz za budynkiem to strach naprawdę patrzeć na to wszystko. Bardzo proszę o interwencję, dziękuję.
Dziękuję, jeszcze raz dziękuję i interweniowaliśmy, no, dzwoniąc oczywiście do Straży Miejskiej. Dzisiaj przed programem Czas Reakcji zadzwoniliśmy, rozmawialiśmy z panią Janną Wojtach, rzeczniczką Straży Miejskiej, i powiedziała przed programem, że strażnicy tam udadzą się na miejsce, sprawdzą, jak wygląda sytuacja i ewentualnie zobowiążą zarządcę nieruchomości do posprzątania tego bałaganu. 510 37 i 36. O parkowaniu także w czasach reakcji przed świętami było sporo, ponieważ i nasi słuchacze, i my zauważyliśmy, że w wielu miejscach w strefie płatnego parkowania miejsca postojowe są wyznaczone za blisko skrzyżowań. Przypomnę, minimum 10 metrów musi być od skrzyżowania. Tymczasem, i to na zdjęciach także widzieliśmy, na zdjęciach od naszych słuchaczy widzieliśmy, że takie miejsca są za blisko. Czekamy na reakcję miasta w tej sprawie. Wiemy, że no, to trzeba uregulować, bo parkowanie parkowaniem, strefa płatnego parkowania, no ale musi to być zgodne z przepisami, a przepis mówi jasno, nie wolno parkować bliżej niż 10 metrów od skrzyżowania. Czekamy na reakcję w tej sprawie. Tymczasem z nami jest pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości Opłaty Lokalne. O strefie porozmawiamy, ale akurat nie w kontekście usytuowania miejsc postojowych, panie Wojciechu.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. A porozmawiamy o podstrefach, które są jeszcze i no jeszcze przez jaki długi czas nawet pozostaną, no bo nawet po tych zmianach, które wejdą w życie już niebawem, i jednak jeszcze dwie podstrefy będą funkcjonowały. Zatelefonował do nas słuchacz, który zaparkował już jakiś czas temu na postoju na ulicy Bolesława Śmiałego. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, mam na imię Maciej, dzwonię ze Szczecina. Chciałem poruszyć taką kwestię odnośnie właśnie strefy płatnego parkowania. Pomimo, że jestem mieszkańcem Szczecina, nie do końca jasna jest dla mnie, że tak powiem, strefa tych miejsc płatnego parkowania. Korzystam z aplikacji najczęściej, w ogóle nie korzystam z tych biletomatów, parkomatów. No i generalnie ostatnio właśnie taką miałem śmieszną przygodę, że na Bolesława Śmiałego na odcinku między Jagiellońską a 5 Lipca postawiłem sobie samochód, wykupiłem z aplikacji bilet. Wydawało mi się, że to jest podstrefa B, no bo to już jest jednak bardzo daleko od centrum miasta. No i oczywiście dostałem mandacik do zapłacenia, no bo regulowałem to, no bo to jakby moja niewiedza. ale zdziwiło mnie to, że na żadnym znaku drogowym, tam gdzie jest informacja, że jest to parking, że jest to parking płatny, czyli ten niebieski znak z literką P, nie ma tam nigdzie informacji, w jakiej strefie płatnego parkowania się znajduje. Dopiero szukanie parkomatu jakby może przynieść tutaj odpowiedź na to, w jakiej strefie się znajduje, ale jeżeli ktoś korzysta z aplikacji, a tym bardziej jeszcze nie jest ze Szczecina, to już w ogóle na pewno nie będzie wiedział, jak to zrobić. Druga rzecz, że poza strefą A i strefą B jest w okolicach Urzędu Miasta w aplikacji kilkanaście ulic, i one się też odnoszą do jakichś tam stref płatnego parkowania. Powiem uczciwie, jako mieszkaniec Szczecina nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Czy takie oznaczenia nie powinny znajdować się na znaku, który informuje, że jest to parking, że jest to parking płatny? I czy tam nie powinno być informacji, w jakiej strefie się znajduje? No przecież to chyba jest oczywiste.
Też mi się tak wydaje, że to jest oczywiste. Tak, jechałem te dzisiaj Monte Cassino. Tam oczywiście też jest strefa płatnego parkowania i zwróciłem na to uwagę, że te znaki wyznaczające już konkretne miejsca postojowe, no na nich nie ma informacji, że oto te miejsca postojowe znajdują się w strefie A bądź B, czyli czerwonej bądź żółtej. Panie Wojciechu, pana zdaniem, powinny być takie dodatkowe jakieś informacje na tych znakach, czy nie?
No moim zdaniem to nie wiem, czy to ma znaczenie, natomiast powiem może, jak to wygląda od strony przepisów o ruchu drogowym i przepisów dotyczących oznakowania. Więc jeśli chodzi o rzeczywiście mamy w Szczecinie podstrefę A i podstrefę B, czyli czerwoną i żółtą. I o wjeździe do podstrefy A informuje nas znak pionowy, znak drogowy D44 z dodatkową informacją podstrefa A umieszczoną na czerwonym tle. Natomiast o wjeździe do podstrefy B znak D44 analogiczny, ale z dodatkową informacją podstrefa B umieszczoną na żółtym tle. A więc no, nie tylko parkomaty, ale również znaki pionowe informują nas, w jakiej podstrefie się znajdujemy. Przy czym no, tutaj rzeczywiście warto pamiętać, że tych znaków D44 nie odwołują skrzyżowania. Czyli jeżeli wjeżdżamy w obszar strefy czerwonej czy żółtej, no to po prostu jesteśmy o tym informowani tylko raz w momencie wjechania do tej strefy i dopiero jak wyjeżdżamy bądź zmieniamy podstrefę, to pojawiają się znaki pionowe, które nas o tym informują. Tak więc no, ustawodawca uznał, że taki sposób oznakowania jest wystarczający. No i myślę, że można przyjąć to rozumowanie za logiczne.
No dobrze, czyli wjeżdżamy do podstrefy i wjeżdżając mamy informację i trzeba ją dobrze zapamiętać, że oto znajdujemy się na przykład w podstrefie A, czyli tej czerwonej. Być może właśnie nasz słuchacz, który na Bolesława Śmiałego zaparkował, a był przyzwyczajony, że kiedyś tam funkcjonowała. Ja nie pamiętam historii parkowania na Bolesława Śmiałego. Pamiętam tylko remont ulicy Bolesława Śmiałego, kiedy zamieniono sposób parkowania z ukośnego na równoległy do chodnika i wyparowało tam kilkadziesiąt albo nawet więcej miejsc postojowych i petycje mieszkańców w tej sprawie. Ale tu zupełnie inny temat. Petycje, która nie została uwzględniona. Ale to inny temat, więc trzeba naprawdę bacznie uważać na te znaki właśnie informujące o wjeździe do podstrefy danej i zapamiętać, gdzie się znajdujemy, bo na tych znakach już wyznaczających konkretne miejsca postojowe powiedział pan, że ustawodawca tutaj nie przewidział dodatkowej informacji, że te konkretne miejsca postojowe należą do podstrefy czerwonej bądź żółtej. Tak, tutaj miasto, prawda, tak, ma związane ręce, nic nie może zrobić, bo ustawa i koniec.
Znaczy na pewno ustawodawca nie wymaga, aby te znaki D18, czyli znaki pionowe, które wskazują już konkretne miejsca, były jeszcze... nie ma tego
przepisu. Żeby jakaś była dodatkowa informacja. Czyli jest znak, że jest miejsce postojowe, pod nim jest biała tabliczka, która informuje, w jaki sposób jest zorganizowany ten postój. Tak. Są znaki poziome, ale jeszcze, no, panie Wojciechu, przydałaby się jakaś dodatkowa informacja, żeby tak właśnie nasz słuchacz, jak i inni nie pomylili się.
Znaczy, tą dodatkową informacją jest kolor kołnierza, parkomatu i
chodzi. Tak, to prawda, panie Wojciechu, ale jeżeli ktoś płaci przy pomocy aplikacji i nie idzie do parkomatu, to pierwsza rzecz, może się nie zorientować, w jakiej jest podstrefie. Druga rzecz, to wie pan i wszyscy mieszkańcy wiedzą, że tych parkomatów jest mało i są dosyć daleko. Często z tego miejsca, gdzie zaparkowaliśmy, go po prostu nie widać.
No tak, a z trzeciej strony, jak mówimy o oznakowaniu ulic, to często pojawia się powiedzmy taka pretensja, że tych znaków jest za dużo, że ich jest, że po prostu kierowcy nie są w stanie ich wszystkich analizować.
I tym kierowało się miasto, żeby tutaj nie przesadzić,
mówię,
tak?
Że te argumentacje są sprzeczne, natomiast co do zasady znaki pionowe informują nas o wjeździe do podstrefy A czy do podstrefy B. No i oczywiście trzeba na znaki pionowe zwracać uwagę.
A ponieważ ustawodawca nie nakłada takiego dodatkowego obowiązku, więc miasto...
Może tutaj jeszcze dobrą wiadomość, czy może ważną wiadomość w tym kontekście podam,
że niedługo wszystko będzie na czerwono. I problem zniknie.
Że ulica Bolesława Śmiałego od 1 maja będzie już wyłącznie w strefie podczerwonej.
Nie tylko Bolesława Śmiałego, ale jakieś jeszcze resztki podstrefy żółtej zostaną, nie wiadomo jak długo,
bo
wiadomo, że sytuacja jest dynamiczna.
Sporo ulic zmieni kolor, ale zostaną jeszcze w kilku miejscach takie, powiedzmy, żółte enklawy, na których będzie ta stawka niższa.
Dobrze, czyli podsumowując, jednym żołnierskim zdaniem, nie ma i nie będzie.
Tego dodatkowego oznakowania?
Tak.
No, w przypadku Bolesława Śmiałego to naprawdę już nie ma żadnego sensu, ponieważ ta ulica będzie w podstrefie czerwonej całkowicie od 1 maja. No a te miejsca będą miały, mówię o żółtej podstrefie, będą miały taki, powiedzmy, wyodrębniony dosyć wyraźnie charakter, czyli zgrupowane będą w kilku miejscach i to myślę, że będzie łatwe do ogarnięcia.
Musimy pamiętać o tym, że zmiany wchodzą w życie już od maja i także od pierwszego i także powstanie wtedy, zacznie funkcjonować śródmiejska strefa płatnego parkowania. To jest na obszarze dawnej strefy zamieszkania Stare Miasto. Jaka to była historia, panie Wojciechu? Ale nie będziemy jej chyba dzisiaj opowiadać z tą śródmiejską strefą, a dawniejszą strefą zamieszkania Stare Miasto. No w każdym razie śródmiejska strefa płatnego parkowania. Dlaczego trzeba o tym pamiętać? Dlatego, że tam będzie znacznie drożej. I proszę, panie Wojciechu, przypomnieć teraz zasady jej funkcjonowania.
No główne zasady, to może od tego zacznijmy, że mówimy o obszarze między, tak od lewej do prawej, między ulicą Tkacką a Mściwoja i Panieńską, czyli tak zwany górny taras. Zostanie tam utworzona od 1 maja śródmiejska strefa płatnego parkowania i będzie płatna we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8 do 22, za wyjątkiem 2 maja, 24 i 31 grudnia. Stawka za pierwszą godzinę 8 zł, druga 9,60, trzecia 11,40, czwarta i następne znowuż 8 zł. Mieszkańcy będą mieli prawo do zakupienia abonamentów takiego rocznego za 440 zł. No i posiadacze tego abonamentu będą mogli parkować na całym obszarze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania oraz dodatkowo na PPN-ie Trasa Zamkowa. Natomiast firmy czy osoby prawne mające siedzibę na terenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania będą mogły zaopatrywać się w abonament miesięczny za kwotę 300 zł. No a jeśli chodzi o opłatę dodatkową za niewniesienie opłaty regulaminowej, to ona będzie wynosiła 400 zł, 200, jeśli zostanie wpłacona w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia.
Dobrze, i jeszcze ostatnie pytanie, wracamy do podstref. Będą zmiany także od 1 maja w tej kwestii, to większość strefy płatnego parkowania będzie czerwona, ale jeszcze jak pan Wojciech zaznaczył, zostaną pewne wysepki żółte. No i pytanie brzmi następująco, czy jeżeli kupiliśmy postój w podstrefie żółtej, a zaparkujemy na czerwonej, czy możemy parkować spokojnie? Jeżeli jeszcze jest czas, jeżeli jeszcze mamy czas, prawda? Bo bilet, z tego co pamiętam, wydawany przez parkomat przewiduje i tu, A i B, i pokazuje czasy i tu, i tu.
Tak, tutaj jest rzeczywiście ważna rzecz do jakby zapamiętania, że o ile parkomat przelicza ten bilet i jeżeli nawet kupimy, powiedzmy,
żółtą, żółtej, a przestawimy na czerwoną, to jeżeli czas się zgadza, to nic się nie dzieje.
Tak, jeżeli mieścimy się w limicie, na każdym bilecie ten limit jest opisany, czyli ile możemy stać w czerwonej, ile w żółtej na danym bilecie. Natomiast inaczej jest, jeśli kupujemy taki bilet przez aplikację, ponieważ w aplikacji musimy wybrać czerwona czy żółta i aplikacja po prostu automatycznie przelicza czas, więc tam nie ma takiej...
Tam to nie działa.
Tam nie przelicza. Po prostu jeżeli kupimy w żółtej, to na pewno nie możemy parkować.
I dlatego nasz słuchacz wpadł.
No tak, natomiast jeżeli kupimy w czerwonej, no to oczywiście możemy na czerwoną, to możemy parkować i w czerwonej, i w żółtej.
Pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości Opłaty Lokalne. Panie Wojciechu, bardzo panu dziękuję za udział w naszym dzisiejszym programie. Pozdrawiam i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Co jeszcze przed rozmową z kolejnym naszym gościem? Rzut oka na mapę, bo pogarsza się sytuacja na A6, z Trójce. Ten korek, o którym mówiłem, przed węzłem Kijewo od strony Świnoujścia za skrzyżowaniem 142. To w tej chwili już samochody zwalniają mniej więcej za kliniskami małymi. Więc jeżeli do Szczecina, no to mimo wszystko proponuję zjazd na węźle Kliniska, do Klinisk właśnie, dalej Płucice i ulicą Goleniowską. Trochę postoimy w Dąbiu na Goleniowskiej, ale chyba tu sytuacja nie jest aż tak dramatyczna jak na A6. Mapy pokazują, że do jakiegoś wypadku doszło na węźle Kijewo. A z nami jest pani Hanna Pieczyńska, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Szczecińskiego Zakładu. Dzień dobry pani Hanno, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Czas reakcji interweniuje i edukuje pani Hanno. W czasie świąt i przed świętami ZWiK wysłał sporo informacji i komunikatów, między innymi także do naszego radia, z prośbą o to, żeby ludzie nie korzystali w sposób nierozsądny z kanalizacji właśnie, i cała lista niepożądanych produktów, przedmiotów znalazła się w tym komunikacie, niepożądanych w kanalizacji, pani Hanno. Niektóre są wręcz zaskakujące. Co pracownicy ZWiK-u znajdują w kanalizacji?
Tak naprawdę to możemy zacząć od jednej podstawowej rzeczy. Gdybyśmy mieli wymieniać, czego nie wolno, to byśmy tutaj zajęli na pewno długi państwa cenny czas. Ale najważniejsze jest to, że do toalety powinno wpadać wyłącznie to, co wypada z nas. I nic więcej. Żadne środki higieniczne, żadne...
Taka złota zasada, proszę zapamiętać, tak?
Tak. Żadne chusteczki mokre, nawet jeżeli tam jest napisane, że one są biodegradowalne, to nie. I zresztą te chusteczki to one są dla nas wyjątkowo niedobre. O czym możemy później porozmawiać, ale rzeczywiście w takich skrajnych przypadkach to i telewizor, i głowy zwierząt, i w kanale odnalezione zostały grabie, stare szmaty, jakieś takie liny grube, które niszczą te nasze urządzenia. W związku z tym cała masa różnych rzeczy, które tam wpaść nie powinny.
A naprawdę takie rzeczy znajdujecie?
Tak, niestety zdarza
grabie?
Się raz na jakiś czas.
To chyba sama ta metalowa grabie. Końcówka.
No, sama widziałam na filmiku takim, jak ten nasz łazik sprawdzający kamerą te nasze kanały właśnie na taki element natrafił. Niestety to ewidentnie nie jest taki element, który przez przypadek wpadł. Ktoś niestety mógł, albo w zasadzie chciał to wrzucić i wrzucił, pozbywał się. Ludzie do kanału wrzucają na przykład odpady budowlane, wlewają starą farbę, wlewają jeszcze niezaschnięty beton czy gruz. W związku z tym to nie są to przypadkowe, a raczej celowe działania mieszkańców, które mogą doprowadzić do naprawdę nieprzyjemnych awarii albo u nas w domach, albo już później w tej przestrzeni miejskiej.
Dobrze, to teraz pytanie dotyczące już takich konkretów. Jakie koszty ponosi ZWiK w związku z takim nieodpowiedzialnym traktowaniem przez mieszkańców kanalizacji? Już nie powiem o tym, że my słyszeliśmy o takich problemach, kiedy ktoś z góry w jakimś wyższym bloku wrzucił coś do kanalizacji, ona się zablokowała, zaczopowała, no i tym sąsiadom z dołu po prostu te wody z kanalizacji wybiły w ubikacji, tak można powiedzieć. Ale pani Hanno, zwik, to jest duży, poważny problem?
Jest to problem, dlatego że zdarzają się często takie przypadki. Tylko w trakcie świąt mieliśmy 10 zgłoszeń dotyczących takich właśnie niedrożnych kanalizacji już w tej części miejskiej. Dzwonią do nas mieszkańcy z prośbą o to, co mają zrobić, z prośbą o porady, jak sobie w takiej sytuacji, w której gdzieś tam zatka nam się właśnie poradzić. My przed świętami dlatego wysyłamy te informacje i dlatego powielamy ją kolejny raz na naszej stronie internetowej, bo to nie jest, taki drobny problem. Na szczęście z roku na rok takich historii jest coraz mniej. Niemniej każda więcej niż zero to jest już nieprzyjemna sytuacja albo dla tych mieszkańców rzeczywiście, którym wybija, albo dla tych mieszkańców, którzy widzą takie elementy, że tak powiem, wybijające się ze studni w mieście, albo wtedy, kiedy garaże bądź piwnice są zalane. Zresztą to, że gdzieś tam może dojść do awarii u nas w domu albo w przestrzeni miejskiej, to jest jedno, ale pamiętajmy, że na przykład wyrzucając resztki jedzenia do kanalizacji, dokarmiamy szczury. To jest też bardzo duży problem w dużych miastach i my sami przyczyniamy się do tego, że te szczury się pojawiają, nie tylko gdzieś tam przy śmietnikach, jeżeli wyrzucamy resztki jedzenia, ale także właśnie rozmnażają się gdzieś tam przychodząc, szukając w rejonie kanalizacji tych właśnie resztek jedzenia.
Po tych opowieściach, proszę Państwa, zabiorę Państwa nad morze za chwilę, odpoczniemy. Pani Hanno, to jeszcze przypomnienie złotej zasady na koniec.
Złota zasada jest taka, że toaleta to nie śmietnik i wpadać do niej powinno to jedynie, co wypada z nas i co jest elementem takich naszych naturalnych, higienicznych, codziennych czynności.
Pani Hanna Pieczyńska, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę edukacyjną. 510-37-36 numer do nas. A propos parkowania, zatelefonował do nas słuchacz ze Stargardu.
Wczoraj właśnie wjeżdżałem do Stargardu. Nie wiem, jaka to jest nazwa ulicy, ale powiem tak. Komisariat Policji, ten piękny, nowiutki. Prawa ściana zewnętrzna i w lewo idziemy do Komisariatu Policji. Samochody parkujące tuż przed komisariatem. Wybaczcie, na palce zrobiłem 27-30 cm od przejścia dla pieszych. I proszę sobie wyobrazić, że po drugiej stronie, gdzie jest komisariat, pierwszym kołem od samochodu osobowego stał na zebrze, na pierwszej zebrze. Tam wszystko jest zablokowane przy komisariacie policji i pieszy naprawdę ma problem z widocznością.
Dziękujemy za sygnał. Tak jak obiecałem, teraz pojedziemy nad morze razem z panią Katarzyną Jasion, młodszym aspirantem z Komendy Miejskiej Policji w Kamieniu Pomorskim, Komendy Powiatowej. Dzień dobry pani Katarzyno, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Napisał do nas pan Łukasz. Dzień dobry, w niedzielę byłem w Międzyzdrojach i doszło do bardzo nieprzyjemnego zdarzenia. Na głównym pasażu w Międzyzdrojach pomiędzy mną a osobami powiązanymi z grą w trzy kubki. Szedłem sobie pasażem i robiłem jakieś zdjęcia telefonem. Idąc tak, natknąłem się właśnie na trzy kubki, ale nie zwracałem na to szczególnej uwagi i szedłem dalej. Nagle podeszło do mnie dwóch silnych panów i kazali mi usunąć zdjęcia i mówili, że tu jest zakaz robienia zdjęć i nagrywania filmów. Prawdopodobnie myśleli, że robiłem zdjęcia temu procederowi, a tak nie było. Po wymianie zdań i gruźb z ich strony odpuścili, a ja poszedłem dalej. Czy to jest normalne? W Międzyzdrojach dramat. Gdzie jest policja? A działo się to w okolicy Promenady Gwiazd około godziny 12.30. Z pozdrowieniami pan Łukasz, a dotyczy ta sytuacja poprzedniej niedzieli, nie tej wielkanocnej. Pani Katarzyno, czy policja wie o tym procederze, że trzy kubki wróciły do Międzyzdrojów? Czy regularnie macie z tym kłopot co roku? Ci oszuści, bo tak trzeba wprost powiedzieć, rozstawiają swoje gry na promenadzie w Międzyzdrojach.
Ten temat jest nam znany corocznie, bo wiadomo, przy dużej ilości napływu turystów, czy to są Międzyzdroje, czy Zakopane, zawsze pojawia się ta gra i jest to problem tak naprawdę wszystkich miejscowości turystycznych. tutaj, że w tym przypadku odnosząc się do maila tego pana, jeżeli zostały naruszone czyjeś prawa, to należy o tym powiadomić policję. Wtedy zostaje na miejsce skierowany patrol lub można też przyjść na komisariat policji w Międzyzdrojach i złożyć takie zawiadomienie. Wszystkie zgłoszone sygnały na pewno bierzemy pod uwagę. W sezonie letnim zwiększamy intensywność patroli. Zaczynamy też współpracę ze Strażą Miejską.
Mhm. No dobrze. Skuteczne są te działania, no bo skoro ci kubkarze wracają, to może mało skuteczne, może się nie obawiają, może mają metody, by uniknąć, by gdzieś tam uciec, schować się przed policją. No jak policja umundurowana gdzieś pojawia się w okolicy, to można się domyślić, że mają na to swoje sposoby.
Oczywiście, że patrol nie może stać cały czas w jednym miejscu, nawet jak mamy informację, że kubkarze rozłożyli się czy to na promenadzie gwiazd, czy w innym rejonie. Wiadomo, że obserwujemy, natomiast jest to grupa no, kilkunastu osób, które gdzieś tam porozumiewają się między sobą i jak tylko zobaczą patrol policji, to wiadomo,
zorganizowana grupa. Pani Katarzyno, bo zmierzam do tego, jak są prowadzone te interwencje. Czy można sobie wyobrazić, że policjanci tam po prostu pójdą po cywilnemu?
Może tak być i takie interwencje też się zdarzają, że policjant właśnie niemundurowany, jeżeli taką grę ujawnimy, no to jest skierowany wniosek o ukaranie do sądu, bo też trzeba zaznaczyć, że nie jest to oszustwo, nie jest to zakwalifikowane w kodeksie karnym, tylko jest po prostu uznawane jako wykroczenie i rejestrowane pod zakłócenie porządku publicznego.
No to małe kary.
No tak to wygląda.
Jak to wygląda? To chyba 500 zł maksymalnie, tak, pani Katarzyno?
Jeżeli jest to kara mandatowa, no to 500 zł faktycznie, ale jeżeli skierujemy wniosek o ukaranie do sądu, wtedy kara grzywny może być nawet 5000. I oczywiście tutaj też chciałabym nadmienić, że osoby, które zgłaszają, że na przykład przegrały w tej grze pieniądze, a też no muszę powiedzieć, że są to pieniądze wysokiego rzędu, bo to nawet po kilkadziesiąt tysięcy ludzie przegrywają, zgłaszając do nas taką informację, te osoby myślą, że my jesteśmy w stanie te pieniądze odebrać od organizatora. No nic bardziej mylnego, my takiej możliwości nie mamy, a kierując wniosek o ukaranie do sądu, no to sąd zostaje wtedy orzeczony przepadek tych pieniędzy, tak? Już po współpracowaniu grzywną organizatora.
To trochę no walka tak. Z wiatrakami, pani Katarzyno, tak to wygląda. 500 zł przyjęcie mandatu, tutaj kilkadziesiąt tysięcy można ugrać. No co tu dużo mówić, prawda? Opłaca się.
No tak to wygląda. My co roku apelujemy do turystów, informujemy przez różne komunikaty w mediach, a mimo to sporo osób podejmuje tą grę, podchodzi do tej gry, no i przegrywa, tak jak mówiłam, bardzo duże pieniądze. Trzeba przypomnieć, że ta gra nie może toczyć się bez uczestników, więc nie dajmy się zaprosić do obstawiania pieniędzy i odgadywania, gdzie organizator ukrył piłeczkę, bo w tej grze nie ma wygranych, jeżeli wygrywają to tylko osoby podstawione przez organizatora.
Pan Kazimierz do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry. Słucham o tyście. Ta gra istnieje już przed wojną. Grali nawet Franek Dolarz. Pamięta pan. Grał się pięknie. I to zrobienie co roku i to nie zniknie. Jedynym problemem, który to można rozwiązać, to jest, żeby nie grali tak, jak policjantka powiedziała. A jeżeli to jest 30-40 lat, nosi się, trąbi wszędzie naokoło.
I bez większych skutków, tak, panie Kazimierzu, to jest jakiś dziwny upór.
Nie ma po tych ludzi żałować, bo oni chcą szybko wzbogacić się. Ale niestety w tej grze wygrywa tylko jeden. I nie ma co ich żałować, no bo jeżeli ktoś przychodzi i chce myśleć, że tamci to mają na czole napisane frajer i przyszli pieniądze rozdawać. I dopóki my nie będziemy grali, tak samo, że bractwo, dziesiątki i inne rzeczy. Kiedy się mówi o dziadkach, babciach, policjantach, wyciągają pieniądze i co? I ludzie dalej dają. I żałować ich? W ogóle policja nie powinna się tym zajmować. Szkoda patrolu na jakieś tam górne rzeczy, żeby ten... Nikt im rąk nie wykręca, nikt im... Sami stawiają pieniądze, bo chcą się wzbogacić, nie?
Panie Kazimierzu, dziękuję bardzo za telefon i za komentarz. To był pan Kazimierz i pozdrawiamy. Pani Katarzyno, także dziękuję. No i cóż, apel, nie wiem, od wielu, wielu lat przyciąga gra w trzy kubki. To nawet nie jest gra, to jest oszustwo. Cały internet jest pełny tego, jak to wszystko działa. To jeszcze raz po prostu apel. Kto chce posłuchać, posłucha, kto nie chce, trudno. Nie podchodzimy nawet do tych trzech kubków, a jeżeli chodzi, pani Katarzyno, o groźby karalne i o jakieś takie działania, tak jak tu słuchacz opowiadał, że był zastraszany i próba była wymuszenia na nim, by usunął zdjęcia z telefonu czy z aparatu, to jest już, pani Katarzyno, przestępstwo i na tym zakończmy, tak?
Zgadza się, dlatego ważne jest, aby o tym zawiadomić, żeby zgłosić takie zawiadomienie. Wtedy jesteśmy w stanie zabezpieczyć monitoring, który będzie dowodem w prowadzonym postępowaniu.
Pani Katarzyna Jasion z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję za udział w naszym programie.
Bardzo.
Pozdrawiamy i do usłyszenia.
Do
usłyszenia. I pan Karol Jagielski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. Dzień dobry, panie Karolu, witam w czasie reakcji. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie.
Witam pana redaktora i witam słuchacza.
Witam. Zatelefonował do nas słuchacz, że swoim dzieckiem udał się do lekarza specjalisty ze skierowaniem i miał kłopoty z uzyskaniem zwolnienia na opiekę. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry państwu. Dzwonię tutaj do państwa w sprawie zwolnień lekarskich. Ostatnio byłem w przychodni u specjalisty z córką, oczywiście na skierowanie zarejestrowany i poprosiłem panią doktor o wystawienie zwolnienia za ten dzień, kiedy po prostu nie byłem w pracy. Pani doktor była wielce zdziwiona i mnie zapytała, czy musi pan brać zwolnienie. Przecież wizyta trwała tylko panu 15 minut z córką. W porządku, z tym, że ja musiałem wyjechać rano. Nie jestem akurat z miejscowości, w której musiałem przyjechać do lekarza, bo miałem do niej 30 km w jedną stronę. Musiałem poczekać na poczekalni, potem u lekarza ten czas trwał, potem do apteki musiałem pojechać, odwieźć córkę i zostało mi może raptem godzinę czasu, aby wrócić do pracy na swoje stanowisko. I mam teraz takie pytanie, dlaczego lekarze po prostu robią problemy z wystawianiem jakichkolwiek zwolnień, nawet tych jednodniowych? Przecież ja płacę normalnie ZUS, odprowadzam składki. Spytając lekarza, dlaczego takiego zwolnienia nie chcę im wystawić, stwierdziła, że oni mają kontrolę, ZUS strasznie to wszystko kontroluje dookoła i oni tych zwolnień za bardzo nie chcą wystawiać. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy i do usłyszenia, panie Karolu. Więc sytuacja, nasz słuchacz z dzieckiem do lekarza specjalisty ze skierowaniem, wiadomo, nie mógł być w tym samym czasie w pracy. W moim przekonaniu powinien bez najmniejszych problemów otrzymać zwolnienie na opiekę nad dzieckiem.
Ja odpowiem na pana pytanie, znaczy jakby wyrażę swoje zdanie tutaj do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, trochę w oderwaniu od sytuacji. Nie byłem jej świadkiem, nie znam jej szczegółów, znam jakąś jednostronną relację.
No, uogólniamy teraz, tak, że takie rzeczy mogą się zdarzyć, tak.
Co do zasady, to lekarz podejmuje decyzję, tak jak w wypadku zwolnienia z powodu choroby, czy zwolnienia, tutaj to zwolnienie nie będzie bezpośrednio, znaczy powodem tego zwolnienia nie jest bezpośrednio choroba, tylko lekarz musi potwierdzić, czy to dziecko wymaga opieki, bo jest to zwolnienie, które wynika, jest to zwolnienie tak zwane opieka na dziecku. I to już jest decyzja w każdym indywidualnym przypadku lekarza, czy on, wystawiając to zwolnienie lekarskie, a ten jeden dzień, trzymając się tego przykładu, czy on potwierdza i uważa, że to dziecko wymaga opieki. I teraz dodam, oczywiście cały czas oderwaniu od tej sytuacji.
Tak.
Ja mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że wizyta u lekarza jest o 7:30, a na przykład ktoś zaczyna pracować o 9:00. Mogę sobie też wyobrazić taką sytuację, że ktoś jedzie godzinę do lekarza, spędza tam godzinę, godzinę trwa powrót, a na przykład pracuje w takim charakterze, że nie może sobie pozwolić na taką długą przerwę w pracy.
No panie Karolu, ale lekarz nie będzie sprawdzał harmonogramu rodzica teraz i na tej podstawie wystawiał bądź nie zwolnienia. Teraz jest taka sytuacja.
Panie redaktorze, ta rozmowa, tylko dokończę, ta rozmowa między rodzicem a lekarzem opiera się o jakiś stan faktyczny. Mm-hmm. Proszę pamiętać, że gdybyśmy my hipotetycznie przeprowadzili kontrolę takiego zwolnienia, to zgodnie z przesłankami ustawowymi, to byśmy sprawdzili, czy nie było innej osoby, która mogła...
To jest oczywiste, bo to jest w zapisach. Tak, zakładamy, że w tej sytuacji i w wielu innych tak nie ma innej osoby, tak?
Mhm. Tak samo jak jest oczywiste, czy to dziecko, jeżeli to było w tym dniu faktycznie, znaczy w tym dniu faktycznie nie było cały dzień w przedszkolu i wracamy do punktu wyjścia, wymagało opieki i nie było innego dorosłego, innej osoby, albo też jeżeli mówimy o dziecku, którego dotyczy obowiązek szkolny. Zmierzam do tego, podając te różne przykłady z różnych, że tak powiem, z różnych miejsc, w różne konteksty, że te sprawy są bardzo indywidualne i tu lekarz po prostu, wypełniając zwolnienie lekarskie, a w ślad za tym też przygotowuje dokumentację tego spotkania, to jest normalna dokumentacja medyczna, przecież rodzic czy z dzieckiem, dziecko ma jakieś objawy, ma skierowanie, jest podejrzenie, być może jakieś wstępne rozpoznanie i to lekarz podejmuje decyzję, czy to dziecko wymaga opieki.
Mhm. Panie Karolu, ale dziecko zawsze wymaga opieki, dlatego że samo dziecko bez opiekuna nie może udać się do lekarza. To pierwsza rzecz. Zatem nawet niezależnie od tego, czy to dziecko akurat opuściło dzień w przedszkolu czy w szkole, i tak wymagało opieki osoby dorosłej, opiekuna, prawnego opiekuna, który by z nim do tego lekarza poszedł.
Druga tego nie kwestionuję.
No więc właśnie, więc wymaga opieki zawsze, jeżeli udaje się do lekarza z opiekunem, bo inaczej się nie uda. Druga rzecz to jest taka, dziecko nie musi być, panie Karolu, dziecko nie musi być chore. Wystarczy, że pójdzie na obowiązkowy bilans jako zdrowe dziecko, także pod opieką rodzica. Wówczas w moim przekonaniu także rodzic ma prawo oczekiwać, że otrzyma zwolnienie na opiekę na ten właśnie dzień, bo go nie było w pracy, bo musiał z dzieckiem pójść do lekarza. Panie Karolu.
O właśnie, to pan dodał, panie doktorze, bo go nie było w pracy, dlatego mówię, to jest bardzo indywidualna sprawa, bo też ma znaczenie na to, jakbyśmy taką sprawę rozpatrywali gdzieś w jakiejś kolejnej instancji, doszłoby do kontroli, być może odwołania od decyzji i tak dalej. To właśnie dokładnie to byśmy ustalali. To mówię z punktu widzenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czy nie było drugiej osoby i czy ta
czy
osoba
nie było drugiej nie osoby
mogła podjąć
i czy to,
pracy, tak bo jest. Musiała się opiekować.
Tak jest,
ale co do decyzji lekarza, to jest jego ocena, czy to dziecko wymagało w tym dniu opieki dorosłego. Ja rozumiem, co pan do mnie mówi, panie doktorze, w takim potocznym znaczeniu, że dziecko zawsze wymaga opieki. Ja tylko
nie, no ono wymaga formalnie. Nie, panie Karolu, ono formalnie wymaga opieki, żeby móc pójść do lekarza. Tak, lekarz nie przyjmie dziecka bez opiekuna prawnego. Panie Karolu, musimy kończyć. Pan Karol Jagielski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Być może, panie Karolu, do tematu powrócimy i rozwiniemy i te wszystkie argumenty pan przedstawi.
Tak, ja tylko na koniec chcę podkreślić. Pamiętajmy, że to jest sprawa indywidualna i to jest decyzja lekarza, który potwierdza, że to dziecko wymaga opieki, właśnie wystawiając zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. To tylko tyle chciałem, żeby to wybrzmiało.
Dobrze, bardzo panu dziękuję za udział w naszym dzisiejszym programie. Jutro Janusz Wilczyński po 12:00 państwa powita w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.